Okej, to słuchajcie, kontynuujemy. List do Filipian. Przypomnijcie, co było tydzień temu.
Musimy mówić o ogłoszeniu Ewangelii, które podoba się było. Ostatnie dwie lekcje, czy trzy nawet.
Kiedy ogłosić?
Kiedy głosić, co głosić, dlaczego głosić?
Głosić, by rozkrzywiała się Ewangelia i by Bóg był uwielbiony.
Głosić
w porę i nie w porę.
Głosić
każdym razem.
Dla głoszącego.
Nie. Dla nas w porę i nie w porę. Czyli bez względu na
to,
okoliczności i samopoczucie.
Nie można przeżywać w danym momencie. Tak. Jest ku temu okazja, sposobność.
Głosić, by wspierać innych.
Nie
patrzeć
na swoje samopoczucie.
No.
Czy na chęci.
Jak to ich wspierać?
Że się radują z tego, że też są inni, którzy głoszą.
Podtrzymać ich na duchu.
Tak, podtrzymać ich na duchu. I głosić, by dawać przykład też innym, aby też głosili. Głosić szczerze, z serca.
Tak. A co głosić?
Prawdę bez
nic dodać,
ujmowania, kiedy tylko można.
Bez zważania na osoby, czyli jeżeli coś jest trudne do powiedzenia, żeby po prostu nie unikać tych trudnych momentów, tych trudnych jakby treści, które mamy pokazać, przekazać z Ewangelii, ale mówić całość, żeby po prostu to było prawdziwe i trafiło w sedno.
No, chyba, że nie jesteśmy w stanie przekazać całość, to wtedy nacisk na to, co istotne.
Tak.
Zaliczyłeś. Okej. Dobrze.
No i głoszenie Ewangelii jeszcze nie jest naszym jedynym celem. Że powiedzmy, że przede wszystkim życie w pobożności. A to jest po prostu też jakby element naszego całego życia.
Tak. Czyli tak, to co wam zostało w głowie, to spraktykujecie. To czego nie pamiętacie, nie wprowadzicie w życie. Im więcej się zapamiętuje z tego, tym więcej potem człowiek wprowadza w życie. Bo taka jest prawda. Tym jak gdyby za miesiąc, za dwa treści, które nie utkwiły w głowie, które jak gdyby przeszły, tak, i niezapamiętane zostały, one mniej będą jak gdyby aktywne, bo ty nie będziesz o tym pamiętał. Więc cała jak gdyby kwestia jest również w tym, żeby powtarzać sobie co pewien czas, wnioski przynajmniej, żeby one właśnie, tak jak modlimy się, żeby mogły być w życiu, wprowadzone w życie, tak? W naszym życiu codziennym, żeby można je było wprowadzać w czyn. Także warto sobie co czasu do czasu przypomnieć wnioski i zobaczyć. Okej, dzisiaj przechodzimy dalej. Pamiętacie, co jest osią listu? Co jest osią listu?
Jedność.
Co?
Jedność w walce o wiarę.
Tak.
O trwanym, nienagannym życiu. W obliczu doświadczeń z powodu.
Osią listu jest uczestnictwo w ogłoszeniu Ewangelii i nienaganne życie w jednomyślności w obliczu doświadczeń z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Czyli tak, uczestnictwo w głoszeniu Ewangelii, nienaganne życie i jednomyślność. Pomimo prześladowań. To jest oś listu. Więc mówiliśmy o głoszeniu Ewangelii. Mówiliśmy o wspieraniu. Zaczęliśmy mówić o jednomyślności. Omówiliśmy część z tych rzeczy. Mówiliśmy o prześladowaniu i dalej kontynuujemy rozważanie listu, nie zapominając o tym, co jest jego osią. Więc wszystkie kwestie, które omawiamy, one się zbiegają w tym, co jest główną myślą. wszystkie porady, wszystkie ostrzeżenia, wszystkie pochwały, które są, one są osadzone na tym, co jest główną myślą. Przypomnę również słowa kluczowe, które są w tym liście. Jezus Chrystus, cierpienie, Ewangelia, nienaganność według wzoru, czyli miłość bez sporów, pokora, nastawienie umysłu w Chrystusie. Potem jedność i radowanie się w Panu. To są słowa, bez których ten list byłby niezrozumiały. Okej. I dzisiaj mamy kolejną lekcję, słuchajcie. Ona ma tytuł Postawa Jezusa Chrystusa, lekcją jak trwać w jednomyślności i nienaganności na podstawie Filipian 2:1-16. Postawa Jezusa Chrystusa lekcją albo jako przykład jak trwać w jedności i nienaganności. I mamy pod rozwagą 16 wersetów 2 rozdziału. Nawet 17, ale generalnie 16.
Ja chętnie przeczytam.
Proszę bardzo. Przeczytasz to i wtedy jak gdyby podam jeszcze cel.
Dobra. Mhm. Jeśli więc jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie, zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Do 16?
17 jeszcze.
Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi. Z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną.
Dobrze. Cel. Zobaczyć, co zrobił Jezus Chrystus, i zobaczyć, jak możemy naśladować Go w życiu Eklezji. Bo pamiętajcie, że mówimy cały czas o życiu, uświęceniu, ale zobaczcie, że to jest uświęcenie, które jest nierozerwalnie związane z życiem w społeczności. Jedni drugich, nawzajem, na świecie, wy na świecie, tak? Czyli zauważcie, że nawet
szukajcie jeżeli, nie tego, co swoje.
Nawet jeśli jest mowa i coś się odnosi do każdego indywidualnie, to zauważcie, że odnosi się do każdego indywidualnie, ale jako części całości. Więc warto o tym pamiętać, ponieważ te wszystkie odnoszenia się do siebie, te takie
relacje
takie, zaczynają się tam, gdzie ludzie są ze sobą najczęściej. Czyli rodzina, święci, a potem świat. Chyba że u kogoś to jest zakłócone, że więcej ma kontaktu ze światem niż ze świętymi. No to... Ale Biblia pokazuje tą zasadę. I o tym warto pamiętać, że jeżeli patrzymy na przykłady, które tu są, to zauważcie, że one zawsze się odnoszą do wierzących, ale w relacjach z innymi. I w pierwszej kolejności są to relacje z wierzącymi innymi.
Wyrzuć tych innych, to niewiele zostaje po prostu.
Tak, ale potem, ale zostaje wtedy bardzo indywidualistyczne podejście do w ogóle życia, które dzisiaj jest promowane. Natomiast Biblia nie wspomina o indywidualności, bo tak przypominając Koryntian, ręka odcięta od ciała nie jest już częścią ciała. Tak? To już taki przykład daje. My wiemy, o co chodzi, bo przestudiowaliśmy ten fragment.
Sama
tak?
Jest bezużyteczna.
Bezużyteczna. Ona nikomu nie może usługiwać. Dlaczego? Bo jest odcięta od ciała. I to też pokazuje to, co wystudiowaliśmy w liście do Koryntian, że żaden członek sam sobie nie usługuje, co niektórzy uważają, że w niektórych wypadkach możliwe jest, żeby samemu sobie usługiwać. Natomiast Paweł daje przykład i to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że to, jak się zachowujemy, jak funkcjonujemy, z czego bierzemy przykład, odnosi się do naszych relacji między sobą. I teraz, jeżeli będziemy to studiować, to w pierwszej kolejności mówię to do siebie, tak, ale również do was wszystkich, patrzmy na postawę Jezusa, potem będziemy patrzeć na postawę wierzących, patrzmy na ile nasze chęci, potrzeby, na ile nasz odbiór pewnych rzeczy, które z zewnątrz do nas docierają, wywołują w nas poczucie egocentryzmu, czyli takiego, a dlaczego tak, a to mi będzie gorzej, a mi jest tak niedobrze. No popatrz, ale może innym będzie lepiej, nie? Rozumiecie? Warto po prostu patrzeć na to, co studiujemy i patrzeć potem na życie, na pewne rzeczy, które się dzieją, na ile jesteśmy pokorni, łagodni, mili, na ile dążymy do konfliktu, na ile do konfliktu nie dążymy, tak, na ile stawiamy na swoim, to jest wszystko bardzo ważne. Dlaczego? Bo te problemy z tego tytułu najczęściej zaczynają tam, gdzie ludzie mają najczęściej kontakt. Bo zauważcie, jeżeli z kimś jesteś, raz w miesiącu się widzisz, to ty na ten czas jesteś w stanie po prostu być pączek. Miły, sympatyczny, grzeczny, odreagujesz później. Prawda? Ale zauważcie, że ciężko jest odreagować w domu, bo nie masz gdzie. No gdzie? Pójdziesz głową w ścianę walić? Rozumiecie? I wtedy najczęściej zaczynają się problemy. Tak samo z wierzącymi. Im częściej się spotykamy, tym częściej będą problemy. Dlaczego? Bo dużo ze sobą przebiegamy. Dużo ze sobą rozmawiamy. Tak? To jest wszystko bardzo ważne. I wtedy, patrząc na postawę Jezusa Chrystusa, można ją zestawić z naszą postawą, jaka ona powinna być. Nie pierwszy raz to robimy, ale tutaj zaznaczam, że to będzie bardzo wyraźnie zaakcentowane w tym studiu. Ok. Więc mamy postawę Jezusa i postawę wierzących. Dwie rubryczki. Tak. Będą bardzo równe. Wręcz całkowicie równe. Postawa Jezusa i postawa wierzących. Pierwsza to postawa Jezusa, druga postawa wierzących. I dzisiaj omówimy postawę Jezusa, a za tydzień postawę wierzących. I mamy tutaj fragment, dość krótki, o Panu Jezusie. Od 5 wersetu do wersetu 11. Prawda? 5, 11. 6 wersetów, prawda? Ale bardzo bogatych w treść. I teraz zauważcie, o czym wspomina fragment. O jakich postawach? Popatrzcie na tekst jeszcze raz, to jest 17 wersetów. I teraz, o jakich postawach Paweł mówi, że mają być? Od 1 wersetu, popatrzcie, o czym mówi.
Nastawienie umysłu.
Tak, ale tak. Ale po pierwsze, co mówi? Pocieszenie. Miłość, wspólnota ducha, współczucie, miłosierdzie, radość, zgoda, jednomyślność, miłość. Tak?
Pokora.
Prześladowania. Świecicie jak światła na świecie dalej. Wiemy, że to się wiąże ze światłem, bo tam, gdzie jest ciemność, to jest zło. Tam, gdzie jest światłość, jest działanie Boga. Więc mamy posłuszeństwo, uniżenie, miłość, jednomyślność i to wszystko w prześladowaniach. W skrócie tak podaję, ponieważ współczucie, miłosierdzie jest związane z miłością. Z miłości się współczuje komuś. Więc będziemy te rzeczy omawiać. Bo o tym, o czym mówi tutaj Paweł, tego przykładem jest osoba Jezusa Chrystusa. Czyli będziemy na przykładzie Pana Jezusa Chrystusa patrzeć, jak Jezus zachowywał się jako posłuszny, uniżony, miłujący, jednomyślny i prześladowany. Posłuszny, uniżony, miłosierny, jednomyślny i prześladowany. Pod tym kątem będziemy omawiać postawę Pana Jezusa Chrystusa. A potem przeniesiemy ją na wierzących i zobaczymy wierzących, jacy mają być w posłuszeństwie, w uniżeniu, w miłości, w prześladowaniach.
Na końcu przeniesiemy na siebie.
Tak. Jak będziemy tych wierzących robić, to już teraz już będziemy na siebie to patrzeć. Patrzmy, jaki jest Pan Jezus Chrystus i patrzmy, na ile przystajemy do tego wzoru, tak? Każdy sam musi ocenić, słuchajcie. To Duch Święty wykonuje pracę teraz w każdym z nas. Mamy werset 6. Rafał Stronga. Ma Stronga. Będziemy sprawdzać trochę w Strongu, bo chciałbym to bardzo dokładnie omówić, bo tu będziemy omawiać bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa koniecznie, bo tu są bardzo ważne fragmenty. Natomiast mamy werset 6, 7 i 8. Przeczytajmy te trzy wersety. Kto przeczyta jeszcze raz? 6, 7, 8. Bardzo proszę.
Który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Tak. I teraz popatrzcie. Był w postaci Boga. To jest słowo morfe. 34-44. I ono oznacza kilka kwestii. Ono oznacza kształt, pewną formę, wygląd, również pewną naturę. Naturę.
Kształt, postać, forma, wygląd zewnętrzny, kształt, rodzaj.
Tak, rodzaj. Inaczej natura jak. Rodzaj. Czyli Jezus był w postaci Boga. Co to oznacza w związku z tym słowem?
Czyli był Bogiem.
Był Bogiem. Dlaczego? Bo dalej co jest napisane? Nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Czyli był równy Bogu, Bo był
Bogiem.
Był równy z ojcem. Był taki, po prostu taki był. Bo był w postaci Boga.
Natury Bożej.
Tak.
Tak jak jest natura ludzka, tak samo.
Dokładnie. Jest natura ludzka, jest natura Boga. Czyli był w postaci Boga. Czyli był Bogiem i uważa, nie uważał tego bycia równym Bogu za grabież. I teraz co to znaczy równym Bogu? Za grabież nie uważał. Będąc Bogiem, jesteś Bogiem. Ale równy Bogu w tym momencie oznacza chwałę, jaką miał. Ponieważ otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Sięgniemy sobie do dwóch fragmentów. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. I przeczytajmy sobie 3 pierwsze wersety.
Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, które będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez siebie samego, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
Co mówi ten fragment? Kto stworzył świat? Syn czy ojciec?
Ojciec,
przez którego też stworzył
świat. Słowo, Bóg stworzył świat słowem. Syn stwarzał świat. Coś z niczego. Kto potrafi stworzyć coś z niczego? Tylko Bóg.
Stwórca.
Stwórca potrafi z niczego stworzyć coś. I to zrobił Jezus. Pomaga nam również w tym fragment z listu do Kolosan. Ja tylko przypominam, myśmy to omawiali przy innych okazjach, ale ważne, żeby to przypomnieć.
Nie, to ważne też, że podtrzymując
wszystko słowem swojej mocy, tak? Dokonawszy przez siebie oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy. Będziemy o tym sobie mówić. Jeszcze. Wrócimy do tego. Natomiast mamy Kolosan. Pierwszy rozdział i wersety 15, 16 i 17.
On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi. To, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu.
Czyli mamy Syna Bożego, który ma chwałę jak Ojciec. Jest Panem wszystkiego, jest Stwórcą, jest jedno z Ojcem i ma naturę taką jak Ojciec, jest Bogiem. I teraz to mu się należy? No jako Bogu mu się to należy, to jest naturalna rzecz, to mu się należy. To mu się należy. On taki jest, to mu się wszystko należy. On taki zawsze ma być. Dlaczego? Bo on jest Bogiem. I teraz zauważcie, co pisze. On nie uważał tego bycia równym Bogu, Ojcu, za grabież. I teraz to słowo grabież. Zobaczmy, co ono oznacza. Jak ja sprawdziłem w słowniku, to jest numer 725. To jest łup, zdobycz, rabunek, przywłaszczenie sobie czegoś, akt zajęcia. I teraz, co jest bardzo ważne? To jest czasownik. Łup, zdobycz. Przywłaszczenie sobie czegoś przez rabunek, czyli zdobyłem to siłą. Mam to i nigdy tego nie puszczę. Za żadne skarby nie dam tego. Bo mam to i to jest moja zdobycz.
To jest to harpagmos.
Tak, harpazo. Harpagmos.
Porwanie, rabunek,
tak.
Pochodzi od porwać,
i teraz
sprzedać, uprowadzić.
Zauważcie, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. jest to słowo użyte, zagrabiesz. Bo był w postaci Boga. Czego on nie uważał? Co to? On zagrabił sobie coś?
Nie, on to miał.
Zawsze był Bogiem. I chwała i władza mu się należały jako Bogu. Ale on swoją chwałę miał, należała mu się, ale czy on ją zawłaszczył sobie? Czy to była jego zdobycz?
Nie.
On nigdy również nie uważał tego za zdobycz. Wiecie, jak ktoś coś ma, to uważa, że to jemu się należy i on tego nigdy nie odda. Są tacy ludzie, którzy coś mają, zdobyli to i nigdy tego nie puszczą, bo to im się należy. I będą tego bronić za wszelkimi siłami. Jezus to, co miał, czyli tą swoją chwałę boską, nie uważał, że to jest jego zdobycz. Dlaczego? Nie uważał bycia równym Bogu za grabież, bo co zrobił, siódmy werset mówi?
Ogołocił samego siebie.
Ogołocił samego siebie, czyli oddał to. Sam to zrobił. Rozumiecie? On nic nie zagrabił. On miał coś, co mu się należało i nie uważał tego za łup, za zdobycz. Bo nigdy by wtedy nie ogołocił siebie. Nigdy by nie przyszedł na ziemię. Dlaczego? Bo ja z tego nie zrezygnuję. Ja daję taki przykład, może nie do końca, słuchajcie, taki pasujący, ale z życia taki, który troszeczkę obrazuje tą rzecz i dla mnie, jak gdyby tak, kiedyś to mi trochę pomogło zrozumieć pewne relacje. To jest tak, jest właściciel firmy i on ma syna, który w zasadzie ma te same uprawnienia, co on. W zasadzie oni są jedno w firmie i to, co może on, może jego syn. Tak, są wspólnikami. W zasadzie każda decyzyjność ojca jest również decyzyjnością syna. Jeżeli syn wydaje decyzję, ojciec ich nie kwestionuje, są jedno, ale wszyscy tak się muszą słuchać jednego, jak i drugiego. I teraz ktoś może powiedzieć, nigdy z tego nie zrezygnuję. To mi się należy. Ale może taka osoba, taki syn, zrezygnować. On dalej jest synem dyrektora. Nigdy to się nie zmieni. Bo to jest krew z krwi, kość z kości. Ale on może zrezygnować ze swoich autorytetów, ze swojej władzy i stać się cieciem w firmie. I mieć takie pełnomocnictwa, jakie ma cieć. Czyli przyjdzie kierownik cieciów i będzie mu rozkazywał. Rozumiecie? To znaczy zrezygnować z tego dobrowolnie. Jezus nie zrezygnował ze swego bóstwa, bo nie jest w stanie zrezygnować z bycia Bogiem. On jest, Bóg jest, był i będzie. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Ale on zrezygnował z chwały. Ogołocił, wyopróżnił, czynił siebie pustym z chwały. Dlaczego z chwały? Bo co jest dalej napisane? Przyjmując postać, morfę, postać sługi, będąc w postaci Boga, natury Boga, ale będąc w chwale Boga, on rezygnuje z tej chwały i przyjmuje postać sługi. To właśnie o czym wam mówię. Czyli mam chwałę, mam władzę i dobrowolnie z niej rezygnuję. Nie uważam tego za moją zdobycz. Patrzmy na to, jaka postawa towarzyszy takiej decyzji.
Poniżenie.
Między innymi.
Ale ja też otworzyłem laptopa, żeby sprawdzić przykłady, jakie są. To ja przepraszam, ale w Biblii Warszawskiej ten werset 2,6 brzmi, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. To jest nawiązanie do kolejnego wersetu, ale to jest zupełnie inne tłumaczenie.
Nic na to nie poradzę.
Ja wiem, tylko ja w głowie mam zupełnie jakby inny sens tego miejsca. Dlaczego? Ze względu na tłumaczenie Biblii Warszawskiej. Zobacz jeszcze raz, patrząc w ten tekst. Brytyjka mówi tak, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I później jest, ale zobaczcie, no to jest zupełnie inny sens. Bo myślę, co ja mam w głowie? Dlaczego ja mam? No i właśnie musiałem sprawdzić. A to, co Darek teraz tłumaczy, to jak to już wynika z tego tekstu, jest, który faktycznie jest.
To jest bardzo trudny fragment.
Tak, ale jeżeli złe tłumaczenie powoduje złą interpretację.
Jeżeli go się dobrze zrozumie, to to jest klucz do zrozumienia również innych fragmentów, które pozornie podważają bóstwo Jezusa albo równość Trójcy. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Że nie mówimy o tym, że Jezus się wyrzekł natury. Bóg nie może przestać być Bogiem. Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Amen. Natomiast można się wyrzec chwały, jaką się ma. Można zrezygnować z autorytetu, jaki się ma. Jezus wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Wszechświat się kula, bo Jezus wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Jezus wszystko to zostawia i przychodzi na ziemię, stając się sługą, człowiekiem. Zostawia chwałę, majestat, wszystko i rodzi się jako człowiek na ziemi. Musimy zobaczyć, że On się opróżnił, ogołocił, jako dziecko się narodził. Zostawił całą chwałę w niebie, przyszedł tu na ziemię i nie miał żadnej chwały. Urodził się w oborze. Musimy zobaczyć, w jakim sensie On uczynił się próżnym. Nie z bóstwa uczynił się próżnym, a z chwały uczynił się próżnym. Bo mówimy cały czas o chwale. Mamy równy Bóg i sługa. Musimy zobaczyć, że to są kontrasty. Jeżeli jest sługa, to jest Pan. On się wyrzekł bycia Panem, stał się sługą. On na ziemi mówi, Panem mnie nazywacie, ale zupełnie o co innego chodzi. Jezus jest na ziemi, nie siedzi na tronie w chwale. Nie podtrzymuje wszystkiego słowem swojej mocy. Rozumiecie? Trzeba zobaczyć, że tu chodzi o opróżnienie się z chwały. Tak tłumaczę, jak rozumiem i tylko to mi się zgadza z kontekstem. Nie można się wyrzec swojej natury. Bóg nie może przestać istnieć, bo miałby początek, koniec, a Bóg nie ma początku ani końca. On jest. Przestał być, by być ja jestem. Bo by było ja byłem, mnie nie ma i ja znowu będę. Słuchajcie, to jest zaprzeczenie fundamentów Pisma Świętego. No tak już po chłopsku wam tłumaczę. No. Staram się jak najwięcej wytłumaczyć, bo tak jak rozumiem, ale chciałbym, żeby to było czytelne, co mówię. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to piszcie i mówcie. Więc mamy Syna Bożego, który był w postaci Boga, czyli naturę Boga miał, ale przede wszystkim chwałę Boga. I teraz nie uważał tego za grabież, czyli za łup, który mu się należy, który zdobył i nigdy go nie puści. Nie uważał tego za grabież, że to jest jak gdyby zagrabione, zdobyte. To mu się należało i on z tego dobrowolnie rezygnuje. Czyli co pisze? Ogołocił, opróżnił, uczynił się pustym, to słowo mówi, ogołocił, samego siebie, sam. Nikt za niego tego nie zrobił. To jest też bardzo ważne. On sam, Paweł mówi, ogołocił siebie. Przyjmując postać, znowu słowo morfe, sługi. Czyli jak był królem, tak jest sługą. Jego chwała, postać Boga połączona z chwałą, teraz jest postać sługi. I stając się podobny ludziom. Homo ioma to słowo jest. I ono oznacza podobieństwo, kształt. Forma. Stając się sługą, stał się sługą i stał się podobny do ludzi. Kształt człowieka przybrał. I teraz z władcy uczynił się sługą. Mamy te takie zejście. Tak? Morfę władcy, morfę sługi. Tu pokazuje, Bóg jest władcą, człowiek jest sługą. I co jest ważne, zobaczcie. Czy na razie to jest jasne? Gra to wam wszystko? Werset 8 teraz jest. z postawy uznany za człowieka. I to jest bardzo ważny fragment. Z postawy uznany za człowieka. To znaczy, że nie był człowiekiem, że tylko ktoś go uznał? Popatrzcie na te słowa. Rafał Strong. Bierzemy w rękę i sprawdzamy, co to znaczy z postawy uznany za człowieka. To trzeba połączyć te fragmenty. A w międzyczasie Rafał to sprawdzi, a ja bym chciał, żebyśmy przeczytali jeszcze Jeremiasza 23:5. Trzy wersety, trzy fragmenty. Jeremiasza 23:5. Słuchajcie, omawiamy bardzo ważny fragment, naprawdę taki mocny fragment, który jak zrozumiecie, to będziecie mogli z każdym heretykiem dyskutować. Wiesz co, ja bym chciał, żeby sprawdził, stając się podobny ludziom. Raczej z postawy uznany za człowieka. Z postawy uznany człowiekiem.
W ósmym wersecie.
Tak, ósmy werset. Te trzy słowa. Postawy uznany człowiekiem. Jeremiasza 23:5.
To nadchodzą dni, mówi Pan, których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość i będzie panować król i będzie mu się szczęściło. Będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi.
Komu się ma narodzić syn?
Dawidowi.
Dawidowi. Dawid kim był?
Królem Izraela.
Kim jeszcze? Żydem w 100%. Człowiek z krwi i kości. Zgadza się? Dobrze. Galacjan 4:4.
Nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem.
Z kogo się narodził Jezus?
Z kobiety.
Czyli kim był?
Człowiekiem.
Człowiekiem. Urodziła go kobieta.
Tak.
Był człowiekiem. Po matce. Stuprocentowym człowiekiem. Pod prawem. Pod prawem kto jest? Każdy Żyd, który się urodził i był Żydem, był pod prawem. Jezus był obrzezany dnia ósmego. Był stuprocentowo Żydem. To jest bardzo ważne, słuchajcie. I prorok to zapowiedział, że się urodzi stuprocentowy Żyd, człowiek, potomek Dawida według ciała. I jeszcze jeden fragment. Rzymian, pierwszy rozdział, 3-4.
Jego Synu Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha Świętości, przez zmartwychwstanie.
Od kim jest Jezus? Według ciała?
Potomstwem.
A jak udowodnił, że jest Bożym Synem, a nie tylko człowiekiem?
Przez
zmartwychwstanie.
Przez?
Zmartwychwstanie pokazało, kim był jeszcze. Że nie tylko był potomkiem Dawida, ale również był Mesjaszem, Synem Boga. Bo tylko on miał zmartwychwstać pierwszy. I teraz mamy te trzy fragmenty, które pokazują co? Co te pokazują trzy fragmenty? O człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Tak. Że był Dawidem, zrodzonym z kobiety, z Żydem.
Tak. Czy to ulega, czy to można podważyć?
Nie.
Nie, to jest po prostu fakt. Bezsporny fakt. Rozumiecie? To mówią te trzy fragmenty. I potwierdzają je, potwierdza je Paweł i Jeremiasz zapowiada. Czyli dwóch ludzi żyjących w dwóch różnych od siebie oddalonych o kilkaset lat okresach. I teraz wracamy do tematu ósmego wersetu i czytaj, Rafał. Z postawy
9, 7, 6 to jest schemat, kształt, postać, forma, figura.
Postać, forma. Forma pewna. Forma. Z formy uznany. Co to znaczy uznany?
Tam na przykład ta forma to też w pierwszym Koryntian przemija kształt tego świata.
Tak, forma kształt, tego forma świata. Pewna. Mhm. Z formy uznany teraz.
Dalej, uznany, znaleziony, 2, 1, 4, 7, heurisko, znaleźć, przypadkiem napotkać, dowiedzieć się, odkryć, przekonać się. W wielu miejscach.
Przekonać się.
Żyte.
Dowiedzieć się, przekonać się.
Znaleźć, dowiedzieć się,
tak, przekonać się. Za człowieka.
Jako człowiek, już tego jak nie sprawdzałem, człowiek antropos.
Tak, chodzi o człowieka, normalnego człowieka. Tak. I teraz popatrzcie. Z postawy, czyli z formy, sprawdzony, bo tam jest kilka znaczeń, ale chodzi o to, że został sprawdzony, że to człowiek. Czyli Paweł mówi tak. Z postawy uznany za człowieka. Uniżył samego siebie. Z postawy uznany za człowieka. Nie, że ktoś go uznał. No dobra, uznajemy, że... Nie, to zostało udowodnione. To zostało udowodnione. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset.
Czego dotykaliśmy?
Dotykaliśmy słowa żywota. Jan potwierdza, że Jezus, Bóg wcielony, właśnie te wcielenie to było stuprocentowy człowiek. I to zostało stwierdzone, udowodnione. Czyli werset 8, zgodnie z tym uznany, to jego człowieczeństwo zostało potwierdzone ponad wszelką wątpliwość. To nie tylko prorocy, to nie tylko inne miejsca, ale Paweł mówi, że on, kiedy był na ziemi, to jego człowieczeństwo zostało potwierdzone. Jak czytamy Ewangelię, co podważano u Jezusa? Jego człowieczeństwo? Co podważano? Bóstwo! Nigdy nie podważano człowieczeństwa.
Wręcz podkreślano,
że jesteś...
żeby podważać
człowieka. Tak,
czyli
właśnie.
Jego ojca, matkę.
I to mówi werset 8. Nie, że ktoś go uznał za człowieka. Nie. Jego człowieczeństwo zostało potwierdzone podczas jego pobytu na ziemi. Nikt nie ma prawa mieć wątpliwości, że Jezus chodził na ziemi jako człowiek. Zmartwychwstał jako człowiek w uwielbionym ciele i zasiada po prawicy ojca jako człowiek. Bóg człowiek. Ale skupiamy się na tym, co było, kiedy on był na ziemi. Jego człowieczeństwo zostało potwierdzone ponad wszelką wątpliwość. Dlatego został uznany. To słowo uznany to stwierdzony człowiekiem. Jan mówi, ręce nasze dotykały słowa żywota. Kiedy, przypominam wersety, kiedy przyszedł Jezus, przez drzwi przeszedł, to przestraszyli się i pomyśleli, że to jego duch. A Jezus mówi, nie jestem duchem, zobaczcie, dotknijcie, dajcie coś do jedzenia. Nie jestem duchem, duch wszak nie ma ciała, a ja mam. Czyli uznany człowiekiem, Bóg ogołocił się z chwały, stał się sługą, stając się człowiekiem. W ten sposób stał się sługą. Popatrzcie na tekst, nie patrzcie na mnie, w tekst. Stając się podobny ludziom z postawy uznany za człowieka, czyli podobny ludziom uznany za człowieka, chodzi o to, że jego człowieczeństwo zostało potwierdzone w 100%. Natomiast dlaczego podobny kształt miał człowieka? Bo nie zapominajmy, że będąc człowiekiem, jednocześnie był stuprocentowym Bogiem, jedyny w swoim rodzaju. Nikogo takiego drugiego nie było, nie ma i nie będzie. Jedyny w swoim rodzaju. Bóg wcielony. Od momentu narodzenia z Marii na wieki wieków. Jeżeli na Skype'ie wam coś nie działa, nie pasuje, piszcie, mówcie, cytujcie wersety, które temu zaprzeczają. I będziemy dyskutować. Mamy umówione 3 wersety. Pytania do nich. Bo jeszcze mamy werset 8, który mówi dodatkowo, że co? Uznany za człowieka uniżył samego siebie. Jeszcze będąc już się uniżywszy do formy człowieka, jeszcze uniżył samego siebie. I był posłuszny do
śmierci.
Czyli tu mamy posłuszeństwo do śmierci krzyżowej. Patrzcie, że mamy ciągłe uniżenie. Nie trzymanie się chwały. Oddanie wszystkiego. Ogołocił się i uczynił siebie pustym.
Bo przychodząc od razu jako człowiek, wcale nie musiałby się uniżać, tylko stać się od razu królem tutaj.
I tak? Przyjmować tu chwałę.
I przyjmować chwałę. Ale nie. To pierwsze przejście.
Już uniżając się do poziomu sługi jako człowieka, jeszcze uniżył siebie, będąc posłuszny do śmierci krzyżowej. Dał się zabić. Jeszcze siebie uniżył.
Dał się wyszydzać. Dał...
Zaraz wszystko będziemy opowiadać. Bardzo dobrze mówisz, tylko że mówię, zaraz okay. Będziemy to jeszcze sobie właśnie omawiać wszystko dokładnie. I potem mamy co? Następny werset co mówi? Dlatego. I teraz mamy kolejną rzecz, która następuje po zmartwychwstaniu i uwielbieniu. Tak? Więc skupiamy się na tym, co do tej pory było. Mamy omówione i teraz patrzymy Jezus Bóg. Będziemy kilka wersetów patrzeć. Jezus Bóg. Potem będziemy mieli miłość do ludzi, pocieszenie wyrazem miłości, miłość do Ojca, do Syna, jednomyślność z Ojcem, brak poróżnienia, posłuszeństwo Ojcu, uniżenie i pokora. Inne wersety z Pisma Świętego, które pokazują tą postawę tutaj również. Ok? Żeby nie było, że tylko ten jeden fragment. Więc mamy bóstwo Jezusa. Zachariasza 12:10. Człowieczeństwo było uznane ze wszechmiar. Był na ziemi, cztery Ewangelie pokazują, że Jezus był na 100% człowiekiem. Prawda? Chociaż w liście Jana, patrzcie, w pierwszym liście Jana, są heretycy, którzy po jego zmartwychwstaniu zaczęli podważać jego człowieczeństwo. Zaczęli podważać, byli tacy. Mamy Jezus Bóg, Zachariasza 12:10.
Wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, którego przebili. I będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym.
Kto mówi o sobie, że mnie przebili? Jahwe. Już wam mówię, możecie sobie sprawdzić. To mówi Jahwe, sam Jahwe. Że będą na mnie, Jahwe mówi, patrzeć, na którego przebili. Przebity został Jezus. I on właśnie przez proroka Zachariasza zapowiada przyszłość. Bo proroctwo Zachariasza jest bardzo ciekawe z tego względu, że Żydzi, którzy wrócili z niewoli, to wam tylko w skrócie powiem, bo to było w sobotę na studium, oni myśleli, że już teraz Bóg po prostu już odnowi królestwo i wszystko będzie super. Natomiast Bóg przez proroków zapowiada, między innymi przez Zachariasza i Malachiasza, zapowiada, że Żydzi jeszcze raz odstąpią i jeszcze raz się nawrócą już na zawsze. Że oni nie mają co liczyć, że teraz, tu i teraz wszystko się naprawi. Że jeszcze ich potomkowie raz odpadną od Boga. Żeby potem znowu wrócić. Bo niektórzy wracali z myślą i nadzieją, że wszystko już będzie ok. Prorocy, Bóg przez proroków wyprowadzał ich z błędu. I tak na marginesie. Mamy kolejny przykład z Izajasza 44:6. Kim Bóg się przedstawia między innymi? Zbawicielem?
Tak.
Bóg mówi, ja jestem odkupicielem. Ja odkupiłem, ja odkupię, ja jestem odkupicielem Izraela. I w 48:17 co mówi też w Izajasza?
Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który Cię uczy tego, co jest pożyteczne i prowadzi Cię drogą, którą masz chodzić.
Ja jestem Twoim Odkupicielem, mówi Święty Bóg, Pan Izraela. I teraz zobaczcie Rzymian 9:5. Jak Paweł nazywa Jezusa? Bóg błogosławiony na wieki. 1 Tymoteusza 3:16.
Mówią, że nigdzie Pan Jezus nie jest nazwany Bogiem.
Wielokrotnie jest nazwany Bogiem. Tylko, że heretycy mają zakryte oczy na to.
bez wątpienia wielka jest to tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie. Wzięty został w górę do chwały.
Kto objawiony został w ciele?
Bóg.
Omawialiśmy to przy liście do Tymoteusza. Kolosan 2,9.
Już w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa.
W Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Hebrajczyków 13,8. Przypominamy to, słuchajcie, dlatego że zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, podstawą wiary jest wiara w prawdziwego Jezusa.
Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki.
Tylko o Bogu można to powiedzieć. Że On jest zawsze ten sam. Jana 1,1 już. Pierwszy Jana 1,1 już. Czytaliśmy, że tego, czego ręce nasze dotykały, słowa żywota. Czyli bóstwo Jezusa Chrystusa, Jego wszechmogący majestat, równy Ojcu, jako Bóg, jest również potwierdzone przez Słowo Boże. Czyli zauważcie, że tak krótki fragment, te trzy wersety, pokazują, że bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa zostało stwierdzone. Bo Paweł mówi, że przez zmartwychwstanie potwierdziło się, że jest Synem Bożym. Więc zarówno człowieczeństwo, jak i bóstwo Jezusa Chrystusa zostało potwierdzone, zapieczętowane. Czyli Jezus jest Bogiem, miał chwałę, której nie trzymał, wiecie, jak to się mówi, pazurami, tak? Tylko miał chwałę, która mu się słusznie należała i dobrowolnie się jej zrzekł, przychodząc na ziemię, przyjmując postać człowieka i w ten sposób zniżając się do poziomu sługi. Bo człowiek musi słuchać Boga. Sługa. Człowiek. I jeszcze będąc człowiekiem bardziej się uniżył, bo był posłuszny do śmierci krzyżowej. Czyli mamy zniżenie się Pana do sługi. Dobrowolne. To jest bardzo ważne. Dobrowolne. I teraz musimy zobaczyć, co towarzyszyło temu. Bo Paweł wspomina tutaj o miłości jedni do drugich, prawda? Takiego bądźcie nastawienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Wcześniej mówię o tych wszystkich kwestiach, zauważcie tutaj, jeśli jest w kimś miłość, wspólnota, miłosierdzie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie tej samej postawy, jaka była w Chrystusie. Więc teraz przykład Chrystusa jest odniesieniem do tego, do czego Paweł zachęca wierzących. I teraz popatrzmy, jak się objawiła miłość Boga i Jezusa Chrystusa do ludzi najpierw. Zobaczmy Ewangelia Jana 3,16, znany 17. Kto cytuje? I 17?
Nie posłał Bóg Syna na świat, aby potępił świat, lecz świat był zbawiony.
Ale świat był przez Niego zbawiony. Nie przyszedł Bóg potępić świata. Czyli czym się objawiła Boża miłość? Dlaczego Jezus przyszedł? Dlaczego stał się sługą?
Żeby zbawić.
Bo umiłował świat. Ojciec umiłował świat, posłał Syna. Ale Syn zrobił to jak?
Dobrowolnie.
No gdyby zrobił to z musu, to można powiedzieć, Ojciec kocha, Syn nie. Ale Syn zrobił to dobrowolnie.
Ja sam kładę życie.
Zaraz to sobie przeczytamy. Więc popatrzcie, Bóg umiłował świat. Bóg umiłował świat, posyłając Syna, jedną z trzech osób. Tak jak czytamy w Izajasza. Ojciec i Duch posyłają Jahwe na ziemię. Tak? Czyli Bóg posyła jako wyraz swojej miłości, żeby ratować ludzi, posyła swego Syna. Czyli mamy zejście do poziomu sługi z powodu miłości Boga do ludzi. Czyli te nieuznawanie tego za grabież, czyli za łup, zdobycz, a dobrowolne opróżnienie się z tej chwały jest przejawem czego?
Miłości
Boga do ludzi. Czyli Bóg dobrowolnie się czegoś zrzekł, uniżając się aż do śmierci krzyżowej z powodu miłości do ludzi. Popatrzmy następny fragment. Pierwszy Jana, list, 4, rozdział 9-10.
Objawiła się miłość Boga w nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
Co mamy tutaj? Co ten fragment mówi?
O miłości.
Od kogo ona wyszła? Wyszła od Boga ku nam, a nie od nas ku Bogu.
Bóg się uniżył. Dlaczego? Bo kochał i kocha i przyszedł wykonać pewne dzieło, które ratowało ludzi.
Nie były te same słowa, tylko słowa i czyny.
Za słowa. Miłości nie widać,
tak.
Bo to nie jest materia. No, miłość widać w czynie. Czyli pokazujesz, że kochasz.
I tak jakby nie była to miłość zależna od ludzkiej miłości, tylko była ona po prostu niezależna.
To jest odrębny temat. Okay. Odrębny temat. Bóg pierwszy.
No tak.
Pierwszy to pokazał. Pierwszy, bo tu Słowo Boże mówi, że On pierwszy.
Że my ukochaliśmy i posłał Syna.
Tak, nie my pierwsi pokochaliśmy Boga, a Bóg pierwszy pokochał nas. Tak. Taka jest kolejność. To Bóg jest miłością, nie my. Czyli Bóg wyciągnął rękę i pokazał to w czynie, że kocha. I teraz zobaczmy kolejny fragment. 15:3 Jana, wam zacytuję, bo tam jest napisane, że nie ma większej miłości, niż kto oddaje życie za przyjaciół. Jezus mówi to do uczniów, tak? Zapowiadając swoją śmierć. I mamy następny fragment Tytusa, 3, rozdział 4-7. Tak.
Od 4 do 7, tak? Mhm.
Tak.
Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
Kto jest tutaj nazwany Zbawicielem?
Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus. Jak się objawiła miłość Boga? Że posłał? Syna. Tak?
Naszego Zbawiciela.
Naszego Zbawiciela. Jak się czytaliśmy w Izajasza, Jeremiasza, jak się Bóg przedstawia? Jako Zbawiciel i Odkupiciel. Jahwe jest Zbawicielem i Odkupicielem. Nikt inny. Nie ma innej skały. Mówiłem. Więc zauważmy, że u źródła uniżenia się leży co? Miłość Boga do ludzi.
Jego decyzja.
Jego suwerenna decyzja, ale która jest motywowana miłością. Ktoś oddaje całą chwałę, wszystko, żeby stać się sługą, z wszystkiego rezygnuje z miłości do ludzi i umiera z miłości do ludzi. Taki jest jak gdyby motywacja, jedna z motywacji uniżenia, tego co czytaliśmy od 6 do 8, bo czytamy pewne wydarzenia, które się odbyły, tak? I u ich źródła musimy zobaczyć, co leży. Miłość do ludzi. Bóg umiłował ludzi i dlatego przyszedł na ziemię w osobie Syna.
A większość świata mówi, Cóż Bóg zrobił dla świata? Nic nie zrobił. Spójrz na te wszystkie wojny, cierpienia i tak dalej. Ty mówisz, ale on posłał syna, siebie posłał, żeby i umarł na krzyżu, żebyś mógł być uratowany, zbawiony. A co ty tam?
Albo wyrodny ojciec dziecko
tak, wysłał. A wtedy jeszcze to. Chodzi o to, że inne pojmowanie i nie zrozumienie, jakby tak jak i my nie chcieliśmy przyjąć tego, tak, do pewnego momentu naszego życia, że patrzyliśmy na to zło na świecie, a nie widzieliśmy tego w perspektywie grzechu i tego największego zła i grzechu, który jest w nas.
Bardzo dobrze. To, co mówi Rafał i Ela. Zobaczmy teraz dwa fragmenty. Ja tylko dwa wybrałem. Najbardziej znane, które pokazują, jakie uczucia towarzyszyły Jezusowi, Synowi Bożemu i Ojcu, kiedy Jezus był na ziemi. Niektórzy mówią, że wyrodny ojciec, tak, głupi syn. Okej, popatrzmy. Tak? Zobaczmy jeszcze Jana, 5 rozdział. 20-23. Nie, Ewangelia Jana, 5 rozdział, 20-23.
Bo ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I pokaże mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jak bowiem ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, taki syn ożywia tych, których chce. Bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci i ojca, który go posłał.
Kto to mówi?
Ojciec. Bo ojciec nie wie. A kto to mówi?
Jezus mówi.
Czyli? Syn. Bóg syn. Ale zobaczcie, syn mówi o tym, że ojciec go kocha. Teraz jakby to mówiła trzecia osoba, że ojciec miłuje syna, a ktoś powiedział, to syna zapytaj, czy on go miłuje. A tu mamy źródło. Tu mamy syna, który osobiście potwierdza, że ojciec go kocha, kiedy on jest na ziemi. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że to jest wyrodny ojciec, to jest to zwykła głupota i ignorancja. Ponieważ sam syn swoimi słowami potwierdza, że ojciec go kocha. Więc ktoś kwestionuje źródło informacji. No.
Bo nie czytał.
To tak samo jakby ten ktoś wypowiadał się autorytatywnie, a ktoś by to kwestionował, to jaki była jaka byłaby reakcja? Gniew, złość, co ty wiesz? Ja lepiej wiem. Rozumiecie? Każdy broni swojego zdania. Natomiast tutaj, w tym wypadku, mamy źródło, które potwierdza, że ojciec mnie kocha. I wszelki sąd przekazał mi. I wszyscy muszą czcić syna, tak jak czczą ojca. I to mówi syn. Więc ze źródła mamy informację, kiedy Jezus był na ziemi, że ojciec kochał syna. I syn to potwierdza. Popatrzcie następny fragment. Jana, 10 rozdział, 17-18. Jana, 10 rozdział, 17-18.
Dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałam od mego ojca.
Czyli tak, Jezus mówi o nakazie i mówi, że co, ten nakaz zmuszono mnie?
Nie.
Robię to dobrowolnie. Czyli mamy tu pełną współpracę. Mamy tu miłość ojca do syna i posłuszeństwo syna ku ojcu. Więc relacja między ojcem i synem jest relacją jaką? Miłości. Czy przyjście syna na ziemię zakłóciło ją?
Nie.
W żadnym wypadku. W żadnym wypadku to, że syn oddaje chwałę i przychodzi na ziemię, stając się sługą, nie jest wynikiem zmuszenia. Chrystus mówi, ja robię to dobrowolnie. I Paweł, zauważcie, tu to potwierdza. On się nie upierał zachłannie, żeby to trzymać. On sam siebie opróżnił. Nie ktoś za niego to zrobił, on sam. Czyli mamy tak. Miłość Boga do ludzi, miłość Ojca do Syna. Nie tylko tak, że Bóg kocha ludzi, ale osoby trójjedynego Boga miłują się nawzajem. To jest bardzo ważne również, że tam też funkcjonuje miłość, uczucie miłości.
W kontekście, przepraszam, trochę poza tematem, ale w kontekście Ewangelii Mateusza, tu w tym Jana, zobaczcie dalej, 20-21, wielu z nich mówiło, ma demona i szaleje, czemu go słuchacie? Inni mówili, to nie są słowa człowieka mającego demona. Czy demon może otwierać oczy ślepych? Czyli ludzie wiedzieli, że takie cuda to nie z mocy demonicznej, a z mocy Bożej. To tak a propos Ewangelii Mateusza.
Co jeszcze jest wyrazem miłości? Zobaczcie, Słowo Boże mówi o pocieszeniu. Co Jezus mówił, jak był na ziemi? O pocieszeniu. Zobaczcie, Jana 14... Tak, Jana 14, 16, zobaczcie. I 2 Koryntian 7, 6. Jana 14... Ewangelia Jana 14, 16. Co tam mamy?
Wiktor, odnoży mi się.
A ja będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki.
Jezus zapowiada pocieszenie, kiedy odejdzie, bo będzie im smutno. I pośle wam pocieszyciela, Ducha Świętego. I 2 Koryntian 7, 6.
Lecz Bóg, który pociesza uniżonych, pocieszył nas przez przybycie Tytusa.
Kto pociesza uniżonych?
Bóg.
Bóg pociesza. Bóg pociesza. Bóg pociesza. Kocha ludzi. Pociesza ludzi. Ale ta miłość również funkcjonuje między osobami Trójjedynego Boga. I teraz co mówi Słowo Boże na temat jednomyślności? Bo Słowo Boże mówi, żebyśmy byli jednomyślni. Popatrzmy na postawę Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Mamy 3 wersety, słuchajcie, że On oddał tą chwałę, wypróżnił się i przyszedł na ziemię. Ale teraz z czego to również to wynikało tak? Z miłości do ludzi, tak? Z chęci ratowania tych ludzi, pocieszenia ich, tak? Ale również zobaczcie Jana 10:30 i Jana 5:19. Jana 5:19 i 10:30.
Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo.
I 10:30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Popatrzcie. Jezus, będąc na ziemi, musimy kim pamiętać był?
Człowiekiem.
Tak, ale Słowo Boże w 8 wersecie co mówi? Filipian. 2:8.
Z postawy uznanego dla człowieka.
Tak. 7 werset co mówi?
Wyłocił samego siebie, przyjmując postać sługi.
Był sługą. Patrzcie, że Jezus dobrowolnie zdecydował się być sługą. Wiele osób zapomina o tym, że On będąc na ziemi był Bogiem. I wiele razy tę swoją chwałę boską okazywał, kiedy uciszał morze, tak? Ale nie eksponował tego. To są pojedyncze przypadki. Najczęściej kim był? Sługą, posłusznym, zwykłym człowiekiem. Nie okazywał tej swojej chwały boskiej. Nie ukrywał jej, ale nie eksponował jej, bo on przyszedł jako sługa, a nie jako władca. On się wypróżnił jako władca. I wielu o tym zapomina przy studiowaniu Ewangelii, zapominają, kiedy ojciec mówi tylko ojciec, albo ja jestem posłuszny i wszyscy mówią, widzisz, żeby był Bogiem, to by nie mógł tak powiedzieć. Pomijają fakt, że Jezus dobrowolnie stał się sługą. Ale zauważcie, co On mówi w tych wersetach, które teraz przeczytaliśmy. Syn od siebie nic nie czyni sam, czyli nie ma, Syn nic nie robi wbrew Ojcu. Sługa może się sprzeciwić Panu?
Nie.
Może, ale to jest akt nieposłuszeństwa, buntu. I za to jest kara. Zauważcie tutaj, że mimo, że Jezus jest sługą, jest co? Pełne porozumienie. Jednomyślność. Syn patrzy, co robi ojciec i nic sam nie czyni, ale ojciec wszystko przekazał synowi. Jak czytaliśmy wcześniej. Patrzcie, że nawet w tej pozycji, tak, kiedy ojciec jest tam, syn jest tu sługą, jest pełna jednomyślność. Pełna jednomyślność. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Co do natury, co do wszystkiego.
Gdy faryzeusze i inni stali pod krzyżem i właśnie popełnili ten błąd, bo powiedzieli, że no, wszystkich ratował, a samego siebie.
Ratuj siebie.
Błąd polegał na tym, że to, że nie zobaczyli, dlaczego Jezus siebie nie ratuje. Bo to nie był dowód na to, że On nie może zejść z krzyża, tylko że tego nie zrobi. A oni mówili, że to jest jakby dowód na to, że On jest nikim, pomimo że widzieli tyle cudów, których dokonał. Nie? I dzisiaj ludzie popełniają ten sam błąd wielokrotnie. Podobny błąd, tak? No nie ten sam, tylko jakby podobny w znaczeniu.
Jezus co powiedział?
Umniejszając Jezusa.
W Ewangelii Jana co Jezus powiedział? Jaki rozkaz wziął od Ojca?
Że może położyć swoje
Żeby położyć swoje życie i ma moc je wziąć. Tak? Ale ja to robię dobrowolnie. To pokazuje, patrzcie, rozkaz, który ja wykonuję dobrowolnie. Pełne porozumienie, całkowita jednomyślność. Pełna jednomyślność. Paweł mówi o tym, żebyście byli jednomyślni na wzór Jezusa Chrystusa. Patrzcie, pełna jednomyślność między osobami Ojca, Syna i Ducha Świętego również. Ale nacisk jest tu położony między Ojcem i Synem. Dlaczego? Bo Ducha ma i Ojciec, i Syn. I ten duch zostaje posłany na ziemię i też nic od siebie nie mówi. Tylko wszystko, co usłyszy, wam powie Jan. Jezus mówi przez Ewangelię Jana, tak? Czyli popatrzcie, pełna jednomyślność z Ojcem, brak poróżnienia w czymkolwiek. Gdyby Jezus stąpił z krzyża, tak jak tutaj Rafał mówił, że oni mówili, tak? To popatrzcie, co by okazał?
Nieposłuszeństwo.
Zrobiłby coś po swojemu. A Jezus mówi co? Ja po to przyszedłem na ziemię? No właśnie po to przyszedłem, żeby umrzeć. Ja po to przyszedłem na ten świat.
Gdybym zechciał, to legion
aniołów. Czyli popatrzcie, był posłuszny dobrowolnie do śmierci krzyżowej. Pełna jednomyślność, miłość Ojca do Syna i pełna jednomyślność spowodowały, że Jezus był posłuszny do śmierci krzyżowej. Do końca był posłuszny jako sługa, no bo przyszedł, stał się człowiekiem. Ale zrobił to dobrowolnie, czyli jednomyślny z Ojcem był kiedy? Ciągle. W momencie podejmowania decyzji, wcześniej cały czas był jednomyślny. W żadnym momencie jego tego procesu uniżenia nie było to wbrew jego woli. Ważne to jest, dlatego że tu jest wzór do postępowania. Takiej postawy bądź jaka była w Jezusie Chrystusie. Bo wiecie, tu jest napisane, stał się posłuszny do śmierci krzyżowej. No dobrze, ale no nikt nam nie każe na krzyżu umierać dzisiaj, tak? Ale musimy zobaczyć w tym, jakie było źródło motywacyjne. Czemu on był posłuszny do śmierci krzyżowej? Czemu nie zestąpił z krzyża? Nie zstąpił. Dlaczego? No bo on wszystko robił tak, jak mówił ojciec. On się z tym wszystkim zgadzał, więc w momencie, kiedy by zszedł z krzyża, zaprzeczyłby temu, że się z tym zgadza. Byłby bunt. Czyli patrzcie, jak bardzo głęboko i wielowątkowo osadzona jest śmierć Pana Jezusa. To, że On umarł za grzeszników, to jest jedno. Ale w relacji z Ojcem, w jednomyślności, w postawie, którą Paweł tutaj wymienia, jak ważne było to, że On był posłuszny do śmierci. I to śmierci krzyżowej. I to, co następuje później, następuje po tej śmierci krzyżowej. Że Bóg wielce go wywyższył. Czy na razie to wszystko jest do ogarnięcia?
Jest.
Układa wam się w logiczną całość?
Tak.
Okej. Okay. Więc mamy jednomyślność omówione. Teraz bardzo, jak gdyby blisko jednomyślności jest posłuszeństwo, tak? My już omówiliśmy częściowo posłuszeństwo, ale zobaczmy jeszcze. Mateusza 26:39. Mateusza 26:39.
A odszedł się trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty.
Po ludzku Jezus mówi, że ten kielich nie jest przyjemny. Ale mówi, nie liczy się to. Liczy się to, jak Ty chcesz. Jezus się uniżył, tak? Przyszedł na ziemię i był posłuszny do śmierci krzyżowej. No nie ludziom był posłuszny, słuchajcie, no przepraszam bardzo, ale Bogu, Ojcu. Okej, okay. Następny fragment, Hebrajczyków 5:8, bardzo mocno z tym związany. Bardzo mocno osadzony w tym, co jest w Mateusza.
Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
Chociaż był Synem Bożym, to czego się musiał nauczyć jako człowiek? A jak się tego nauczył? Jak się uczysz posłuszeństwa? Przechodząc przez rzeczy, które ci się nie podobają. Pamiętajmy, że Jezus był ponad wszelką wątpliwość stwierdzony, że był człowiekiem. Stuprocentowym. Ze wszystkimi atrybutami. I to zostało potwierdzone, jak Słowo Boże mówi. To nie był niby człowiek. Tylko stuprocentowy człowiek. Czyli posłuszeństwo, zobaczcie. Nauczył się posłuszeństwa, był posłuszny. Mamy kolejny fragment z Jana 5:19. Tego chyba jeszcze nie czytaliśmy. Ewangelii Jana 5:19.
Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec, co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo.
Tu mamy zarówno jednomyślność.
Jest, bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i pokaże Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili.
Czyli tu mamy i jednomyślność, i bezwzględne posłuszeństwo z własnej woli. Wiecie, można okazać posłuszeństwo, ale nie z własnej woli. Można zostać do czegoś zmuszonym.
Ze strachu, no różne mogą być.
Dokładnie, ze strachu, z korzyści materialnych, ale nie dobrowolnie. A Jezus dobrowolnie z miłości. Takiej bądźcie między sobą postawy, jaka była w Chrystusie Jezusie. To jest takie motto, nie? Bo Paweł tak zaczyna. Takiej bądźcie między sobą postawy, jaka była w Chrystusie Jezusie. I teraz my czytamy pewien fragment i dziś wnikamy, żeby zobaczyć, dlaczego ta śmierć krzyżowa, z czym się je te posłuszeństwo, co to znaczy to uniżenie, jak to się do nas ma. Te fragmenty jak gdyby bardziej pokazują, co jest, dlaczego akurat to, a nie co innego Paweł zacytował. Więc mamy całkowite posłuszeństwo Ojcu. Dobrowolne posłuszeństwo. W rzeczach, które się nie bardzo podobają. Mogą się nie podobać. Bo to nic przyjemnego cierpieć, ale on się uczy posłuszeństwa. Nie jako Bóg, jako człowiek. Dalej zobaczmy. Mamy posłuszeństwo Ojcu. Teraz zobaczmy uniżenie i pokorę. Izajasza 9:5. Najpierw Izajasza 9:5. Nie, coś nie tak. 6.
Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju.
Narodzi się nam dziecię. Narodziło się nam, tak? Nazwą go Bóg, tak? Narodziło nam się dziecię. To teraz przeczytajmy Łukasza, 2 rozdział, 7:11. Zobaczmy, jak i gdzie się to dziecię narodziło. Przypomnijmy sobie. Łukasza, 2 rozdział, 7-11. Przypomnijmy sobie, gdzie to dziecię się narodziło.
I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej okolicy pasterze, przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
Gdzie go urodziła i gdzie położyła?
Nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Nie było nawet miejsca w gospodzie. Uniżenie?
Od samego początku.
Ten, który stworzył to wszystko?
Nie było dla niego miejsca.
Na niego nie ma miejsca nawet w gospodzie.
Który poruszał,
jest to uniżenie?
Który poruszał serca królów, którzy wszystko szykowali pod świątynię?
Tak. Czytamy Słowo Boże w Starym Testamencie. Tak. To Bóg decydował, że Dariusz, Achaszwerosz, Cyrus...
Robili, co chciał.
To, co on chciał. A teraz dla niego nie ma miejsca w gospodzie. To nie jest uniżenie, słuchajcie, i on się na to zgadza. Zobaczmy dalej, co ciekawe, tam chciałem tylko zaznaczyć, że urodziła swojego pierworodnego syna. Jakby ktoś kwestionował, że Maria miała jeszcze dzieci.
No. My nie kwestionujemy.
Nie, ale w niektórych tłumaczeniach nie ma. Na przykład Mateusza w 1 rozdziale, że urodziła pierworodnego, nie ma na przykład słowa pierworodny. To jest ciekawe, że niektóre tłumaczenia pomijają słowo pierworodny, co zmienia zupełnie tekst. Warto o tym wiedzieć. Zobaczmy dalej, słuchajcie.
Znaczy to by wtedy oznaczało, że drugi albo trzeci syn?
Żeby...
Jeśli nie pierworodny. No jeśli nie pierworodny, to drugi albo trzeci, bo tylko pierwszy był pierworodny.
Jana 14, rozdział 28 werset. Ewangelia Jana 14, rozdział 28 werset. Jana 14, rozdział 28 werset.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem: idę do Ojca, mój Ojciec bowiem jest większy niż ja.
Jezus wraca, bo odszedł najpierw. Przyszedł na ziemi, teraz wraca. Czyli sam o sobie mówi, że się uniżył. Bo jest tu. Zobaczmy kolejny fragment. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Przepraszam, 12-17. Cały fragment.
Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szatę, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę opowiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, którego posłać. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie.
Co robi Jezus w tym momencie?
Niżej.
A kim jest?
Panem i nauczycielem.
A staje się dla nich?
Sługą.
Robi to, co sługa ma robić. Czyli nie jest sługą z nazwy, jest sługą, czyn świadczy o tym, kim jest. On jest panem, on jest nauczycielem, ale wykonuje posługę sługi. I w ten sposób uniża się.
Jak miłość okazała się w czynie?
Tak, tu też się okazuje, daje im przykład, jak mają robić w czynie, nie w słowach. I mamy jeszcze Mateusza, 26 rozdział, 53-54. Mateusza, 26 rozdział. Już był wywoływany ten werset.
Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego ojca, a wystawiłby mi więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakże wypełniłyby się pisma, które mówią, że musi się tak stać?
Te legiony rozbiłyby ich w puch. Nie trzeba 12 legionów. Wystarczy 2 aniołów, żeby tam rozbić wszystko w puch. Ale jakby się to wszystko stało? Przecież to by było zaprzeczenie tego, po co ja przyszedłem na ziemię. Więc Jezusa uniżenie widać w czynie. Zgadza się? W tym, że o kim myśli? O sobie? Myśli o innych. Myśli o tym, po co przyszedł na ziemię i dlaczego zostawił to wszystko. Więc uniżenie widać w stosunku do woli Ojca, w swojej postawie wobec ludzi, ale również w tym, co robi dla ludzi, tak? Umywa nogi uczniom, chociaż jest nauczycielem. Zobaczcie jeszcze jeden fragment, ostatni. 1 Piotra, 2 rozdział, 21-25. Bardzo znany fragment, ale przypomnijmy sobie. 1 Piotra 2, od 21-25.
Dlatego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu, który, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez Jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz.
Jaka była postawa Jezusa z tekstu?
Uniżona.
No, przeczytaj, w którym miejscu.
Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniu. Gdy cierpiał, nie groził.
No.
Ale powierzał sprawę temu, który sami sprawiedliwi.
No.
On nie przyszedł sądzić.
Pamiętajmy, to wszystko, co się działo wtedy, to był czas, kiedy Jezus był sługą.
Zostawił nam przykład.
Zostawił nam przykład, jak mamy postępować. I to jest przykład uniżenia i pokory. Ale również zahacza o prześladowania. Bo Jezus w prześladowaniach się jakoś zachowywał. I teraz ważne, słuchajcie, miłość, jednomyślność, posłuszeństwo, uniżenie, pokora do pewnego momentu. Ale jak przychodzą cierpienia, to odwołuje wszystko. Wiele rzeczy można zrobić, ale kiedy przychodzi tak jak u Hioba, skóra za skórę, diabeł mówi, skóra za skórę, wszystko zrobiłeś, jego dotknie. I nagle widzimy u Hioba, że zaczynają się problemy, zgrzyty, nie? Studiowaliśmy tą historię. Ja tylko tak przywołuję, bo ten przykład, kiedy zaczyna człowieka coś dotykać, nagle może się stać, że wszystkie jego wartości, priorytety zaczynają się chwiać. Dlaczego? Bo on sam doświadcza czegoś i zaczyna jak gdyby dopominać się swego, nasze ja. Może tak być, że do pewnego momentu wszystko będzie pięknie szło. Nawet do pewnego poziomu doświadczeń będzie wszystko szło. Ale przekroczyć można pewien pułap, próg, w którym mówimy nie, to już jest ponad siły, nie dam rady już teraz, już nie, już dość tego, już zaczynam walczyć o siebie. I popatrzmy teraz właśnie, bo zaczęliśmy, jak Jezus zachowuje się w prześladowaniach. I to w prześladowaniach do śmierci krzyżowej. Pamiętajmy, że jak gdyby ona ma swój kres, te prześladowania. Prześladowania kończą się w momencie śmierci Jezusa. Ani wcześniej, ani później. Izajasza 53:7-9. Znany fragment. Przywołuję go. Bo Piotr mówi, on grzechy nasze. On grzechu nie popełnił, on grzechy nasze poniósł na drzewo.
Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie. Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć. Choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Lecz spodobało się Panu zetrzeć go i zgnębić, a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba Panu, przez jego rękę szczęśliwie się spełni.
Tak. Piękny fragment w ogóle, który mówi o tym, co było przed śmiercią i po zmartwychwstaniu, bo nie można umrzeć i jednocześnie dzielić łupów. Trzeba, żeby dzielić łupy, potem to trzeba zmartwychwstać. Ale jest co napisane, że kiedy miał doświadczenia, to co robił? Albo czego nie robił?
Nie otwierał swoich ust, nie złorzeczył, nie przeklinał.
Jak baranek. Nigdy nie widziałem baranka prowadzonego na rzeź, ale znam osobę, która bardzo dobrze wie, jak się zachowują owce i barany tuż przed zarżnięciem.
Barana widziałem.
Ja rozmawiałem z osobą, która gdyby no wiele w swoim życiu uśmierciła baranków i owiec. I ona mówi tak, że jeżeli zwierzę zna tego kogoś nawet, to już w ogóle idzie za nim, nie broni się nic kompletnie. To jest, mówi, zadziwiające. Nie broni się w ogóle. Nic nie robi, nie walczy. Pokorna jest. Ciekawe.
Ciały łzy dla barana. Widziałem to na własną oczy.
Tak, ale nie walczą.
Nie, nie.
Nie walczą, rozumiecie? Nie walczą.
Godzi się.
Tak.
Uderzy?
No.
Co?
Głowę widziałem na własną oczy.
Nie, ale nawet...
Słuchajcie, ja jak gdyby tylko mówię o pewnych zachowaniach zwierząt, których ja mogę nie znać, ale znam je z opowiadań osób, które doskonale wiedzą, bo mają zwierzęta, wiedzą, jak one się zachowują. Tak? Więc to nie jest wymyślone, że autorzy Biblii coś wymyślili, co w ogóle w praktyce się nie sprawdza. Tak jak owca na rzeź prowadzona nie otworzył ust, i to jest prawda, tak się zwierzęta zachowują, był pokorny, uniżony, zachowywał się jak owca. I Słowo Boże również mówi to w innych miejscach, tak jak u Piotra, tak, że nie otworzył swoich ust. Jan nazywa go barankiem, chrzciciel Jezusa. Czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, że nie krzyczał, tak, nie podnosił głosu, proroctwa się musiały wypełnić. Taki był Jezus w czasie dość prześladowym. Dlatego Paweł mówi co? Że był posłuszny aż
do śmierci.
W momencie, kiedy przyszły na niego te największe cierpienia, kiedy czytajmy dalej, co się działo, Mateusza 15 rozdział 3-5. Mateusza 15 rozdział 3-5. Jak coś wam nie gra w całym tym rozważaniu, mówcie. Jeżeli coś źle czytamy, mówcie. Mateusza 15 rozdział 3-5.
A on odpowiedział im, czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji? Bóg bowiem nakazał, czci swego ojca i matkę oraz to złożyć...
Przepraszam, źle. Marka 15:3-5. Pomyłka. Przepraszam za pomyłkę. Marka 15:3-5. Myślę, coś nie tak. Dobrze, Marka 15:3-5.
I oskarżali go naczelni kapłani o wiele rzeczy, ale on nic nie odpowiedział. Wtedy Piłat znowu go zapytał. Nic nie odpowiadasz? Zobacz, jak wiele zeznają przeciwko tobie. Jezus jednak nic nie odpowiedział. Także Piłat się zdziwił.
Jaki był w prześladowaniach? Nie walczył. Nie otwierał ust. Z tego samego rozdziału, 15:20.
A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę, ubrali go w jego własne szaty i wyprowadzili na ukrzyżowanie.
Pobili go, ubiczowali i poprowadzili na ukrzyżowanie.
Bili go trzciną po głowie i pluli na niego, a on upadając na kolana oddawali mu pokłon.
Czy Jezus buntował się?
Nie.
Nie.
Nie była standardowa postawa ludzi, którzy mają w zwyczaju jednak się bronić. A zwłaszcza wtedy, kiedy są skazywani niewinnie. Tak?
Ale jakby się stało to, po co ja przyszedłem na świat? Zobaczcie Łukasza, 20 rozdział, 23 rozdział Łukasza, 46 werset. Łukasza 23:46.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, Twoje ręce powierzał mego ducha, gdy to powiedział z kochą.
I Jana, Ewangelia 19:30.
A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.
Wykonało się. Ojcze, w ręce Twoje polecam, oddaję ducha mego. Wróćmy do Filipian. 8 werset. Z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. I takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Czyli mamy omówione co?
Jezus jako Bóg.
Jezus jako Bóg z powodu miłości zostawia wszystko.
Wygładza się ze swojej chwały.
Tak.
Staje się podobny ludziom. Przyjmuje postać sługi i
uniża się. Staje się człowiekiem. Jako człowiek uniża się. Jest całkowicie posłuszny Ojcu. Jest jednomyślny z Ojcem. Jego pokora jest widoczna w stosunku do Boga Ojca i ludzi. I nawet w obliczu największych prześladowań zachowuje posłuszeństwo, pokorę, miłość, jednomyślność i chwałę. Był posłuszny do śmierci krzyżowej.
Jest stały w tym, co robi.
Tak. Więc patrzcie, trzy wersety. Teraz jak będziecie patrzeć na to, że nie uznawał za grabież, to będziecie wiedzieć, o co chodzi, nie? Szerzej troszeczkę. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego Paweł się na to powołuje? No bo coś mu się należało. To mu się należało, on to miał. Jakbyśmy to powiedzieli po ludzku, żebym był dobrze zrozumiał. Urodził się z tym. Rozumiecie? Na tej zasadzie. Miał to zawsze. I on z tego rezygnuje. Teraz popatrzmy, co jest tego źródłem, tak? I jest taki do końca. I teraz wróćmy teraz na sam koniec, bo dalej już nie będziemy rozważać. Następny fragment omówimy sobie za tydzień. Nie myślałem, że to tak długo będzie trwało. Przeczytajmy sobie jeszcze raz pierwszych 5 wersetów 2 rozdziału.
Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc godni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co inny. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie.
Jak teraz to czytacie? Po przestudiowaniu postawy Jezusa Chrystusa. Bardziej to jest takie... Nie są to już suche informacje, prawda? Trochę szerzej to widać, prawda? Jak się właśnie to przygotowuje, wiecie, to zaczynasz rozumieć te słowa. Zaczynasz inaczej patrzeć na jednomyślność. Zaczynasz inaczej patrzeć na pokorę, inaczej patrzeć na to, co cudze, a nie na to, co swoje. Inaczej troszeczkę, nie? I patrzcie, że to jest wszystko najbardziej widoczne między tymi, z którymi ciągle jesteś. No bo łączność Ojca z Synem była zawsze. Jezus przebywał ciągle wśród swoich uczniów. Więc tam najbardziej to było widoczne. Ludzie, którzy mieszkali 5000 kilometrów dalej, nie byli w stanie tego zobaczyć. Nie? Więc za tydzień, jak Bóg pozwoli, omówimy sobie dalszą część, werset 9, 10, 11. też sobie to omówimy. A na razie jakie wnioski wyciągniemy? Pierwszy jaki byśmy powiedzieli? Z tego, co już widzimy o Jezusie. W jaki sposób widać uniżenie Jezusa? Może pomogę.
Jako Bóg dobrowolnie, z miłości, z posłuszeństwa.
Co zrobił?
Ogołocił się, zrezygnował.
Jezus jako
tego
Bóg.
Wszystkiego, z tych wszystkich, jak gdyby przywilejów, nie wiem jak to nazwać.
No, poczekaj, bo to za, krótsze wnioski, bo one się nie do zapamiętania. Czyli Jezus to Bóg, który stając się człowiekiem, co zrobił? Co przez to pokazał?
Miłość i uniżenie.
Uniżenie. Uniżył się, stając się człowiekiem. Jak widać uniżenie Jezusa? No to, że był Bogiem w chwale.
Tak.
I zostawił to chwałę i przyszedł na ziemię jako człowiek. To najlepiej zobaczyć uniżenie.
Stwórca i w postaci...
Tak jak nie wiem, to co wam z życia pokazałem. Ktoś jest dyrektorem i nagle dobrowolnie staje się cieciem. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. To nie jest tak, że on jest cieciem, a wszyscy mu się w pas kłaniają. Rozumiesz? I on dalej wydaje, jest decyzyjny.
Tak, że
on jest cieciem ze wszystkimi konsekwencjami tego. Wszyscy wiedzą, że to jest syn dyrektora, ale on jest cieciem ze wszystkimi konsekwencjami. Ja tak troszeczkę, tak bardziej kolokwialnie, ale żebyśmy zobaczyli, że Jezus przychodząc na ziemię faktycznie stał się sługą, bo to jest napisane. Stał się człowiekiem. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie ze śmiercią. Czyli wyrzekł się tego, dlaczego? Bo ktoś go zmusił?
Nie. Nie, nie.
Wyrzekł się dobrowolnie chwały, którą mu się prawnie należała jako Bogu. Jak traktował swoją chwałę? Jako zdobycz, łup?
Nie.
On to miał.
On to miał. Ale dobrowolnie to oddał. Z czego Jezus siebie ogołocił? Z bóstwa?
Nie.
Nie, nie można przestać być Bogiem, skoro im zawsze jesteś. A Bóg jest zawsze, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. On się ogołocił z chwały, która należna była Bogu Wszechmogącemu, Stworzycielowi nieba i ziemi. Gdy przyszedł na ziemię, co możemy powiedzieć o jego bycie tutaj?
Posłuszny.
Posłuszny, tak. Jako kto przyszedł na ziemię? Król Izraela, ale czy to było widać?
Nie.
Nie. Nie było widać. Na tronie nie siedział tutaj. Tak? To jeszcze przyjdzie na to czas.
I nie był traktowany jako król.
I nie był traktowany jak król.
Było pojedyncze wydarzenia, kiedy chciano go zrobić królem, ale
tak,
tam...
Ale też motywacje były nie te. Tak, bardzo trafne spostrzeżenie, że nie te motywacje. Gdy żył na ziemi, to co możemy powiedzieć o nim? Że był posłuszny, tak? Co jeszcze?
Uniżony, pokorny.
Czy miał cały czas świadomość, po co przyszedł?
Tak.
Tak. I to było dla niego czym? Priorytetem. Ponieważ wpływało na wszystkie decyzje, które były podejmowane tutaj na ziemi. Czyli był posłuszny od początku do końca. Co go motywowało?
Miłość.
Miłość do kogo?
Do ojca i do ludzi.
Tak, kochał ludzi wraz z ojcem, ale kochał również ojca.
Dlatego był mu posłuszny.
Słucham?
Dlatego był mu posłuszny.
Tak. Czyli u fundamentu wszystkiego leży miłość, tak? Do innych większa niż do
siebie.
Bo siebie to kochamy zawsze od urodzenia. Nie kocham siebie, jestem taki brzydki. To ciesz się, jak siebie nie kochasz, to powinieneś się z tego cieszyć. Jak się kogoś nie lubi, to mu się źle życzy. I czuje się radość z tego powodu, a nie smutek. To jest kolejny przejaw egocentryzmu. Nie? W czasie prześladowania, jaki był w czasie prześladowania?
Był pokorny i spokojny.
Tak, pokorny, cierpliwy, cichy, łagodny. Czy myślał wtedy o sobie? Czytaliśmy. Ojcze, Twoja wola. Ja kładę życie za owce. Mam moc je położyć i wziąć i robię to dobrowolnie. Czyli motywowało go znowu uczucie miłości i posłuszeństwa. Nie myślał o sobie w tym momencie. Ja bym chciał, żeby było tak, ale niech będzie Twoja wola. Jeśli to możliwe. Tak. Doznawał przykrości?
Tak, tak.
Olbrzymie.
Był prześladowany.
A potrafił innych pocieszać?
Bez przyczyny.
Potrafił innych pocieszać. Sam doświadczając problemów, potrafił innych pocieszać. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, omówimy kolejną tą część do 11 wersetu i jeżeli starczy nam czasu, to przejdziemy do postawy wierzących. I teraz mam prośbę, jak będziecie następne lekcje, to odświeżajcie sobie to, co przestudiowaliśmy, żebyśmy na nowo tego nie musieli przypominać, bo to jest jedna lekcja, ale nie omówimy jej zaraz. A w związku że w tym, że jedna lekcja, to musimy mieć wszystko na świeżo w pamięci. To taka moja prośba do Was. Wnioski na zastosowanie? Na codziennie rano przeczytajcie sobie cztery pierwsze wersety tego drugiego rozdziału. Nawet pięć. Pamiętając o tym, co przestudiowaliśmy. Okay.
Tak, ja wieczorem czytałem codziennie z Filipian i rano w pracy się nie kłóciłem.
A po południu? Tylko rano.
Jeszcze też pamiętam.
Pomódlmy się.